Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie. Producent kruszyw budowlanych.
W poprzednim odcinku.
I uczynią arkę z drzewa akacjowego. Jej długość będzie wynosiła 2,5 łokcia. Jej wysokość 1,5 łokcia i szerokość 1,5 łokcia. I pokryjesz ją szczyrym złotem wewnątrz i zewnątrz i uczynisz na niej dookoła złote wieńce. Odlejesz do niej 4 pierścienie ze złota i przymocujesz ją do 4 jej krawędzi.
Skąd ci Izraelici na tej pustyni mieli tyle złota, żeby taką dość sporą skrzynię tym złotem pokryć?
Na pewno byli majętnymi ludźmi, odpowiadając pokrętnie. No ale z drugiej strony zadałbym panu redaktorowi od razu pytanie, skąd mieli na tyle złota, żeby zbudować cielca pod górą Synaj, kiedy Mojżesz rozmawiał z Panem Bogiem, a Aaron zajął się, prawda, przewodniczeniem całemu ludowi.
Odpowiem jak Tadeusz Sznuk, nie wiem, choć się domyślam.
Arka trafia do Kiriat Jearim. Stamtąd ją dopiero król Dawid próbuje sprowadzić do Jerozolimy.
W dzisiejszej audycji wracamy do starożytnego Izraela, do naszych poszukiwań Arki Przymierza. W roli przewodnika ksiądz Damian Jurczak.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
To jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego wątku, dlaczego za czasów Zerubabela nie było już Arki Przymierza w świątyni jerozolimskiej, powiedzmy kilka słów o samej świątyni i samym świętym świętych.
Była zbudowana bardzo specyficznie. Ona była otoczona właściwie kilkoma murami i właściwie troszkę mi to przypomina te rosyjskie lalki, którą jedną wkłada się do drugiej, to chyba matrioszki się nazywało. Prawda? I mniej więcej na takiej zasadzie była zbudowana świątynia od całkiem zewnętrznych dziedzińców, które nazwano dziedzińcem pogan. Tam każdy człowiek mógł wejść. Później był dziedziniec, następny był dziedziniec kobiet. Tam mogły wejść kobiety żydówki. Następny był dziedziniec mężczyzn. Tam wchodzili modlący się mężczyźni. Później się zaczynał dziedziniec kapłanów, do którego już mieli dostęp tylko kapłani, a na tym dziedzińcu kapłanów był ustawiony przybytek. To znaczy sama właściwa część świątyni. Przybytek też był podzielony na dwie części wewnątrz. Przybytek składał się z ołtarzu kadzenia, do którego mieli dostęp wszyscy kapłani, którzy składali ofiary, którzy tam leżały chleby pokładne, tam był też zapalony świecznik siedmioramienny, czyli menora. Do dzisiaj zresztą Żydzi, oczekując na odbudowę świątyni, już ten świecznik, prawda, już postawili niedaleko placu świątynnego dawnego. Ale druga część, do której właśnie za zasłonę, do której miał dostęp tylko raz w roku arcykapłan, nazywała się Świętem Świętych, czyli Kadosz Kadoszim, i tam arcykapłan raz w roku wchodził, dokonując przebłagania w dzień Jom Kippur, czyli święto przebłagania. Na takiej zasadzie można powiedzieć, że była Kadosz Kadoszim, czyli Święte Świętych było centralnym punktem całej świątyni, ale też z drugiej strony też bardzo niedostępnym. Ograniczenia powodowały, że prawda, nikt nie miał do niej przystępu, nawet kapłani, którzy sprawowali kult świątyni jerozolimskiej. Też były dosyć ciężkie restrykcje, bo prawo świątynne nakazywało, jeżeli któryś z niewiernych próbowałby się dostać chociażby na dziedziniec mężczyzn, to mógł być od razu zabity, dlatego że zgwałcił prawo świętości obowiązujące w Izraelu. Więc myślę, że mało kto próbował dostać się do miejsca świętego świętych, tym bardziej, że jeszcze opowiadanie, chociażby to opowiadanie o tym, jak Uza próbował ratować Arkę, a zginął urażony, jeszcze potęgowało takim swoistym, nie chciałbym powiedzieć strach, ale na pewno jakąś taką swoistą bojaźń wobec obecności Boga w samej Arce Przymierza.
Przechodząc troszkę dalej, czytamy na kartach Pisma Świętego o świątyni jerozolimskiej i umieszczonej w niej Arce Przymierza, a potem Arka nagle znika. Dlaczego? Co się z nią stało?
Ale myślę, że to jest takie doświadczenie ludzkie, że my tutaj mamy takie doświadczenie. Tak mnie naszła myśl jeszcze w związku z niedawną uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego, że na ziemi tutaj nic nie mamy na stałe. Musimy się przyzwyczaić, że wszystko, co mamy tutaj na Ziemi, jest czasowe i możemy mieć, może nam to nagle zostać zabrane. No tak samo z Arką Przymierza. To jest mimo wszystko jednak tylko ziemski wytwór, który symbolizował, dla Żydów był utożsamiany z samym Bogiem, ale symbolizował obecność Boga wśród Izraelitów, w którym znajdowały się część, niektóre fragmenty Pisma Świętego mówią, że znajdowały się tam tylko kamienne tablice z przykazaniami, a w innych, chociażby w liście do Hebrajczyków, która poświadcza to, że w Arce Przymierza znajdowały się tablice z dziesięciorgiem przykazań, laska Aarona, która zakwitła na znak, że to właśnie ród Aarona został wybrany jako ród kapłański. Znajdował się tam też tam kubek z manną, z tym pożywieniem z pustyni na pamiątkę zachowanym właśnie w Arce Przymierza. Dlaczego znikła? No trudno powiedzieć. Na początku była przenoszona, tak jak mówiłem, szczególnie od walki do walki, od wojny do wojny. Od kiedy znalazła swoje miejsce w Jerozolimie, czy to najpierw w przybytku, w namiocie zbudowanym przez króla Dawida, czy później już w świątyni Salomonowej, ona już, że tak powiem, osiadła, już nie była nigdzie przenoszona. I dowiadujemy się, że prawda, wszystko było w porządku do czasów, słuch o niej ginie, w 586 roku przed Chrystusem, w czasie, kiedy po raz drugi świątynia jest oblężona przez Nabuchodonozora, w czasie, kiedy świątynia później jest zburzona, słuch o Arce ginie. Już więcej później Pismo Święte, Biblia Starego Testamentu nie wzmiankuje, że Arka Przymierza jest obecna. Dlatego też, kiedy świątynia zostaje za czasów Zorobabela odbudowana, już chwała Pańska nie wypełnia. Nie ma świątyni, nie ma już w niej Arki, nie ma tej widzialnego podnóżka dla Boga, prawda? Tej obecności, tej Bożej obecności w Szekinach w świątyni jerozolimskiej.
Czyli ta świątynia, w której modlił się Jezus, ta, w której poprzewracał stoły kupcom, to już była świątynia, w której Arki Przymierza nie było, więc co świątynia tak naprawdę symbolizowała w jego czasach?
Ciekawa sprawa, rzeczywiście, nawet zobaczmy, w Nowym Testamencie nie ma żadnej wzmianki o Arce Przymierza, pewnie dlatego, że już od 600 prawie lat tej Arki właśnie w świątyni nie ma. Pan Jezus nie wspomina o Arce Przymierza. Oczywiście znajdziemy w Nowym Testamencie, chociażby w liście do Hebrajczyków, wzmianki na temat Arki Przymierza, ale to są bardziej takie wzmianki historyczne, które przypominają dawną obecność Arki Przymierza w świątyni. W tym momencie, od czasów Zorobabela, świątynia ma znaczenie już tylko kultyczne. Znaczeniu składania ofiar. Myślę, że też czas niewoli babilońskiej pozwolił, albo przesiedlenia babilońskiego, jak proponuje mówić ksiądz profesor Chrostowski. W każdym razie ten czas przesiedlenia babilońskiego nauczył Izraelitów jednego, że nieważne gdzie jesteśmy, Bóg jest zawsze z nami. Do tej pory obecność Boża była związana z konkretną ziemią, z konkretnym miejscem, ze świątynią. Nagle teraz tego zabrakło, zostaliśmy przesiedleni. Czy to znaczy, że Bóg nas opuścił, że Boga z nami nie ma? Symbolicznie pokazuje to prorok Ezechiel, który mówi, że chwała Jahwe, właśnie Kabod Jahwe, opuszcza Jerozolimę w czasie kiedy się wszystko skończyło, kiedy została zburzona świątynia jerozolimska, kiedy Izraelici poszli na wygnanie. Natomiast później koniec księgi pokazuje, że chwała Jahwe wraca z powrotem do Jerozolimy. Wraca, co prawda już nie ma Arki Przymierza, natomiast chwała Boża wraca. Bóg jest z nami, mimo tego, że nie ma tego widzialnego znaku Jego obecności. Natomiast od tego momentu Izraelici, tak jak zaczęły powstawać pierwsze synagogi właśnie, to są czasy drugiego Izajasza na wygnaniu, to są kiedy zaczęto się skupiać bardziej nad rozważaniem obecności Bożej w Słowie Bożym. Tak później po powrocie doszły do tego jeszcze, kiedy odbudowano świątynię, ofiary składane Panu Bogu, ale już nie było tego, jak Pan to nazwał na początku, artefaktu, czyli Arki Przymierza. Żydzi wierzyli, że Bóg jest dalej z nimi. Chwała Jahwe wróciła do Jerozolimy, do odnowionej świątyni, chociaż zabrakło w niej tego przedmiotu.